Metodyczna droga do sukcesu. 13 kwietnia 2010.00. Na powodzenie projektu składa się ciężka praca całego zespołu. Im bardziej efektywny zespół, tym większy sukces. Mało kto pamięta jednak o usprawnieniu najbardziej oczywistych etapów projektu, jego początku i końca. Charakterystyczną cechą podejścia projektowego jest działanie pod ogromną presją. Napięty harmonogram, ograniczony budżet i wiecznie niedostępne zasoby – to problemy znane wszystkim szefom projektów. Mimo działania w imię różnych metodyk projektowych, w praktyce i w obliczu nieustannego pośpiechu zwykle niewiele czasu poświęca się na optymalizację wykorzystania zasobów, zwłaszcza zespołów ludzkich. Mało kto pamięta, że sukces projektu zależy głównie od realizującego go zespołu oraz że najpierw efektywny zespół trzeba zbudować. Odpowiednio trzeba również określić cel całego projektu. O tych zagadnieniach mówili prelegenci sesji otwierający zorganizowaną przez Computer World i konferencję Zarządzanie Projektami IT. S.158883 Projekt, czyli ludzie. Zbudowanie kompetentnego i zgranego zespołu. To zwykle zadanie szefa projektu. Szefa, który dla pozostałych uczestników projektu powinien pełnić rolę lidera i cieszyć się zdrowym autorytetem. Jednak nawet najlepszy project manager nie zastąpi dobrego zespołu. Wybór osób do zespołu projektowego zawsze jest wyzwaniem. Problem w tym, że uczestnicy projektu są zwykle wybierani z pewnej stałej puli osób. Wielu szefów projektów staje przed pytaniem, w jaki sposób skonstruować efektywny zespół z ludzi, których dobrze znamy i którzy znają siebie nawzajem. Mówi Piotr Włodarczyk z Gdańskiego Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Odpowiedź na tak postawione pytanie ułatwić może między innymi wiedza socjologiczna oraz znajomość zasad budowania i funkcjonowania zespołów. Jednocześnie, w miarę rozwoju organizacji projektowej, znajomość zalet, wad i predyspozycji oraz relacji pomiędzy potencjalnymi członkami zespołu staje się nieocenionym zasobem wiedzy. Zasobem, który odpowiednio wykorzystany, może w ogóle umożliwić realizację projektu lub co najmniej wpłynąć na podniesienie efektywności grupy projektowej. Praktyka pokazuje bowiem, że grupa połączona chęcią do kooperacji, a niekoniecznie wiedzą, jest tak samo wydajna jak zespół ekspercki pozbawiony chęci współpracy. Wybierając członków zespołu projektowego, warto brać pod uwagę również umiejętności i zdolności, a także postawę poszczególnych osób oraz ich potencjał fizyczny. Częstym błędem jest wybieranie do zespołu osób, które w podobny sposób postrzegają konkretny projekt. Warto brać do zespołu ludzi, z którymi najtrudniej się pracuje. Takie osoby wniosą do zespołu diametralnie inny punkt widzenia, uważa Piotr Włodarczyk. Do zespołu projektowego nie warto wybierać menedżerów wysokiego szczebla. Ci, nawet mimo najlepszych chęci, zazwyczaj nie mają czasu angażować się w prace projektowe. Nie warto przeceniać również znaczenia certyfikatów. Certyfikaty są synonimem posiadania wiedzy, ale nie są warunkiem koniecznym dla powodzenia projektu. Wszyscy znamy ludzi, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, ale nie mają ochoty się nimi dzielić, mówi Piotr Włodarczyk. S.158884 Autorytety, normy i emocje. Początkowy okres działania zespołu projektowego to czas tworzenia wewnętrznej kultury pracy oraz norm i relacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Norm i relacji, które nie pozostają bez wpływu na realizację całego projektu. Odpowiednio sterowane mogą usprawnić pracę grupy projektowej. Zazwyczaj jednak normy przyczyniają się do utrwalania patologicznych sytuacji wewnątrz zespołów i utrudniają identyfikację sytuacji zaburzających przebieg projektu. Każdy z nas ma subiektywne normy realizacji zadań. Podobne normy tworzą się w zespołach. Pewnych rzeczy się nie mówi, a pewnych nie robi. Jednak organizacja projektowa byłaby bardziej efektywna, gdyby normy te zlikwidować, podkreśla Piotr Włodarczyk. Przykładem takich wyuczonych reakcji zespołu może być zachowanie w obliczu błędów popełnianych przez szefa projektu. Praktyka pokazuje, że autorytet lidera przyćmiewa nawet rażące błędy, co w efekcie prowadzi do wytworzenia sytuacji patologicznej z punktu widzenia efektywności całej organizacji biznesowej. Taki stan rzeczy można jednak zmienić relatywnie łatwo. Wystarczy zastosować mechanizmy autoochrony opierające się na typowych reakcjach ludzkich. Zespół inaczej zachowuje się w sytuacjach, w których poszczególni członkowie mogą podlegać ocenie, a inaczej w warunkach szkoleniowych, podkreśla Piotr Włodarczyk. Większość zespołów projektowych podobnie zachowuje się jednak po zamknięciu projektu. Skrajnym emocjom związanym z zakończeniem prac rzadko towarzyszy etap wyciągania wniosków. Wiedza zgromadzona podczas realizacji projektu często idzie w las. S.158885 Nauka na błędach. I Ciekawą formą podsumowania projektu jest retrospektywa, podejście oparte na założeniach opracowanych przez Esther Derby, guru zwinnego rozwoju organizacji, jest swego rodzaju burzą mózgów, mającą na celu wytypowanie nieefektywnych etapów realizacji projektu oraz sposobów ich rozwiązania. Wartość retrospektywy to kwestia spojrzenia z różnych punktów widzenia. Sam fakt spojrzenia na przebieg projektu z innego punktu widzenia pozwala zrozumieć, dlaczego historia przebiegła w ten czy inny sposób, mówi Piotr Górny, starszy konsultant i trener PMF InfoVide Matrix. W takie podsumowanie projektu warto zaangażować jak największą liczbę osób bezpośrednio i pośrednio biorących udział w jego realizacji. Dążymy do tego, aby mieć różne punkty widzenia. Udział powinni brać wszyscy, którzy mieli jakiś wkład w projekt, podkreśla Piotr Górny. Jedyną osobą spoza projektu powinien być moderator. Jego rolą będzie między innymi odpowiednie sterowanie przebiegiem dyskusji. Moderator powinien posiadać umiejętność prowadzenia grupy i panowania nad jej emocjami. Osoba taka nie może być jednak emocjonalnie związana z jakimkolwiek etapem projektu. Dobrze jest, by moderator był postrzegany przez uczestników jako osoba neutralna, mówi Daniel Spica, dyrektor grupy kompetencyjnej w InfoVide Matrix. Pomocna w moderowaniu retrospektywy będzie też znajomość zagadnień związanych z konkretną dziedziną. S. 158886. Budowanie zasobów wiedzy. Retrospektywa jest jednym z elementów procesu zarządzania wiedzą. Buduje pewien zasób informacyjny, który powinien być ogólnodostępny i transparentny. Wobec tego należyte podsumowanie zakończonego projektu można uznać za swego rodzaju inwestycję w rozwój kompetencji zespołu i organizacji. Jednocześnie to zespół ma wspólnie ustalić nieefektywne obszary i wypracować sposoby ich usprawnienia. Retrospektywa to narzędzie do budowy pewnej wspólnoty myślowej dla wszystkich członków zespołu projektowego. Niezależnie od tego, w jakim dziale są zatrudnieni, ani czy pracują po stronie klienta, czy po stronie dostawcy rozwiązań IT, mówi Daniel Spica. Jednocześnie retrospektywa nie ma na celu wytykania błędów poszczególnych osób. Jako etap projektu powinna uzmysłowić jego uczestnikom możliwości praktycznej poprawy działań. Skutki i zależności między zadaniami różnych osób oraz relacji między ludźmi zaangażowanymi w projekt. Warto dodać, że dyskusje koncentrują się nie tyle na konkretnych danych liczbowych, co na emocjach uczestników retrospektywy. Mówimy tu o kwestiach, które w jakiś sposób zwróciły uwagę ludzi. Chcemy dowiedzieć się, jakie emocje pojawiały się w miarę realizacji projektu, co motywowało, a co przeszkadzało w pracach, mówi Piotr Górny. Na proces podsumowania projektu winno składać się kilka kroków. Najważniejsze z nich to zbieranie danych, wyciąganie wniosków oraz tworzenie zaleceń na przyszłość. Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o jakości wniosków stanowiących podsumowanie retrospektywy jest otwartość dyskusji. Wszyscy muszą mieć świadomość, że za wyrażenie nawet najbardziej krytycznej opinii i nic im nie grozi, mi podkreśla Daniel Spica. Wartość retrospektywy podsumowującej przebieg projektu wynika głównie z zaangażowania różnych stron i możliwości stworzenia bardziej ogólnego obrazu przyczyn problemów, które występowały w miarę realizacji projektu. Dodatkowe korzyści wynikają z faktu, że to w gestii i uczestników podsumowania leży zaproponowanie usprawnień na przyszłość. Dzięki temu tworzony jest transparentny zasób praktycznej wiedzy, który powinien być dostępny dla całej organizacji. W ten sposób można zminimalizować ryzyko powtarzania tych samych błędów w przyszłości. S. 158887. Kluczy do sukcesu. Projekty IT obarczone są dodatkowym ryzykiem, rzadko spotykanym w przypadku innych zmian prowadzonych w reżimie projektowym. Często zdarza się, iż wdrożenie określonego rozwiązania jest mylnie identyfikowane jako cel całego projektu. Typowym przykładem niewłaściwej definicji celu jest wdrożenie systemu klasy CRM. Sam w sobie, jako system wspierający zarządzanie relacjami z klientami, niewiele zmienia, wymaga bowiem zasadniczych zmian organizacyjnych. Największym problemem przy wdrożeniu systemu CRM jest brak właściwie zdefiniowanego celu projektu. Często jest on błędnie postrzegany jako wdrożenie pewnej technologii. Tymczasem to ważna zmiana organizacyjna, mówi Jacek Mamot, prezes zarządu firmy K2 Consulting. Według niego wiele firm boryka się również z problemem nazbyt ogólnie określonego celu. Wizja dużych projektów jest na tyle atrakcyjna, że wiele osób decyduje się na taką inwestycję. Natomiast jeśli ktoś faktycznie chce osiągnąć korzyści wynikające z wdrożenia systemu IT, to niestety musi przebić się przez liczne przeszkody. Dlatego właśnie zarządom jest o wiele łatwiej podejmować decyzje na dużym stopniu ogólności, mówi Jacek Mamot. Tymczasem złote lub zbyt ogólne określenie zakresu projektu wymusza doprecyzowanie celu już w trakcie realizacji projektu. Często w miarę takiego doprecyzowania okazuje się też, że firma organizacyjnie nie jest gotowa na wdrożenie konkretnego rozwiązania oraz że cały projekt niesie ze sobą duże ryzyko. Cel projektu powinien być, przede wszystkim, jednoznacznie określony. Nie może być bowiem w różny sposób interpretowany przez różnych interesariuszy projektu. Trzeba uświadomić decydentom, że to nie szef IT ustala cel projektu i jego poparcie nie gwarantuje sukcesu. Zazwyczaj trudno jest też wytłumaczyć członkom zarządu, że zanim zaczniemy ustalać specyfikacje systemu, musimy określić zakres zmian biznesowych. Mówi Jacek Mamot. Odpowiednio sformułowany cel projektu powinien być również mierzalny. Wiele osób zapomina o tym, że cel projektu sam w sobie musi być możliwy do realizacji, określony w czasie i uzasadniony ekonomicznie. Niespełnienie tych warunków prowadzi w prosty sposób do sztucznych komplikacji całego projektu. W efekcie sztucznie mnożone są dodatkowe projekty, mające na celu rozwiązanie doraźnych problemów pojawiających się w miarę realizacji źle wyspecyfikowanego projektu. Często okazuje się również, że dzięki doprecyzowaniu celu pierwotnego projektu, jego osiągnięcie jest możliwe nawet bez realizacji pierwotnego projektu, zwykle w sposób tańszy, ale wymagający konkretnych zmian organizacyjnych. Ramka uzupełniająca. Certyfikaty są synonimem posiadania wiedzy, ale nie są warunkiem koniecznym dla powodzenia projektu. Wszyscy znamy ludzi, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, ale nie mają ochoty się nimi dzielić. Piotr Włodarczyk, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego.